nie taka sztuka straszna, jak ją malują.
No właśnie, i wracamy do tej elitarności sztuki. A fantastyczne jest to, że na początku obierzemy jakiś tor,
postawimy jakąś tezę.
Zgadzamy się z nią, jesteśmy fantastycznie zachłyśnięci, a po czym stwierdzamy, nie, jednak to nie było fajne.
Tak, tak, więc ta elitarność, tak żeśmy tu rozmawiali, nie, no tak elitarnie, wiesz, taki mieć jakiegoś takiego Van Gogha, to wiesz, takiego tylko jednego, nie, gdyby się okazało, że tylko ja mam tego Van Gogha w domu i no i co, i tak będę sobie siedzieć w domu, tak elitarnie, tak sama jedna z tym dziełem i co.
I tak się tylko na nie patrzeć?
No się patrzeć i tak pilnować, nie?
Ma to sens. Ma to sens. Czy kiedykolwiek byłyście panie w takim muzeum jak na przykład Louvre, czy...
Przechodziłam, wiesz, ale widziałam rzeźbę Dawida przez okienko.
Ermitaż. Mm-hmm. Ja pamiętam, że Ermitaż to jest przede wszystkim taki kompleks pięciu chyba budynków, które są wielkości Polskiego Muzeum Narodowego, Warszawskiego Muzeum Narodowego razem z Muzeum Wojska Polskiego. I żeby obejrzeć, jednego dnia po prostu jest mało, żeby obejrzeć wszystko, co tam jest zgromadzone. I generalnie rzecz biorąc, to była wtedy wycieczka, jak ja byłem na studiach i my studenci dostaliśmy możliwość 4 dni pod rząd oglądania tych zebranych przez Rosjan zbiorów sztuki dawnej i nowszej. I co? Pierwsze wejście do Ermitażu, pierwsza sala, zachwyt. Druga sala, mniejszy zachwyt. Trzecia, czwarta sala, taka po prostu pobieżna obserwacja tego, co jest na ścianach, bo to jakby się zaczęło powtarzać. Potem była kolejna sala, kolejna i znudzenie po półtorej godziny łażenia i oglądania tych wszystkich obrazów. Po prostu mieliśmy ochotę na... nie wiem, napić się wody i zjeść lody.
Wiesz, co jeszcze nie mieli wtedy telefonów komórkowych i nie można było zrobić selfie, bo teraz to by, wiesz, każdy obraz był na Instagramie czy gdzieś i mogliby się pochwalić, że byli, nie?
Wiesz co, używam telefonu komórkowego, będąc w muzeum, tylko w jednym celu. No ja pamiętam, jak ja studiowałam rzeźbę i mieliśmy wybrać rzeźbę jakiegoś sławnego artysty i zrobić, no... nawet nie kopię, no bo się nie dało jakby to nie do pomyślenia, żeby kopiować jakiegoś artysty, ale żeby zainspirować się nim. No i wszystkie rzeźby, które były dostępne w jakichś katalogach czy w książkach, były widoczne tylko z przodu. Więc za każdym razem, jak jestem gdzieś w jakimś muzeum i mam dostęp do rzeźb, to robię im zdjęcia od tyłu. I tylko takie mam zdjęcia w telefonie.
Fajne.
Nadal jestem w muzeum po to, żeby oglądać obrazy i żeby doświadczać tego.
Ale od tyłu.
Obrazów od tyłu nie da się oglądać. Musiałem je po prostu zdjąć. Ale rzeźbę można przejść, wiesz, dookoła i wtedy tak robię jakieś detale, zbliżenia, bo tego nie ma w katalogach.
No wiesz, to jest ciekawe to, co powiedziałaś, bo rzeczywiście, wiesz, te rzeźby, które my widzimy na zdjęciach w różnych katalogach, no one są z jednej strony przeważnie, tej takiej najbardziej charakterystycznej.
Tak, one są z przodu.
A w sytuacji, kiedy chcemy zrobić jakąś tam kopię, bądź inspirować się, no to tak. Tył, sama... bok też nie jest nam taki znany.
Mhm. Karolino, sama powiedziałaś, że dokonujesz pewnego wyboru, czyli będąc w muzeum, odrzucasz tą znakomitą większość eksponatów, które tam są, po to, żeby skupić się na tym, co jest dla ciebie istotne. Mhm. Natomiast jeżeli człowiek jest nieprzygotowany i wejdzie do takiego muzeum, ma do obejrzenia Velázqueza, Tyciana, Rubensa, Goje, Rembrandta, Van Gogha, mógłbym jeszcze Tintoretto, mógłbym jeszcze wymieniać przez długi okres te wszystkie nazwiska. Oczywiście jest to poprzetykane jeszcze mniej znaczącymi nazwiskami, których nie sposób spamiętać, to każdy z tych twórców ma kilkadziesiąt obrazów. Muzeum stara się zebrać ich jak najwięcej. Nie jesteśmy w stanie tego skonsumować. Ja się tym interesuję i ja mam przesyt. A co ma dopiero powiedzieć zwykły...
Jesteś przebodźcowany malarstwem w muzeum.
A co ma powiedzieć zwykły zjadacz chleba, który nie kuma, o co w tym wszystkim chodzi. Tam są jakieś, po prostu u Rubensa są jakieś gołe baby, które się kąpią. Raz zwrócone w jedną stronę, raz w drugą stronę. Raz koni jest 5, a raz są tylko 2.
No więc jakby ja pamiętam jako mała dziewczynka, jak chodziłam, nie wiem, na wycieczki do muzeów. Byliśmy prowadzeni przez panią wychowawczynię w szkole podstawowej, czy nawet już później w liceum, do takich muzeów. I faktycznie to nie był moment, który byłby dla nas odpowiedni na tego typu sztukę. Że bardziej nas interesowało jako młodzież w tamtym okresie to, co się dzieje obecnie na rynku sztuki. Czyli ciekawsze było na przykład wyjście do galerii na coś współczesnego, gdzie było oprowadzanie kuratorskie, gdzie kurator nam powiedział, co artysta miał na myśli, co chciał przekazać, do czego to nawiązuje, czyli do jakichś wydarzeń ze współczesnego naszego życia wspólnego.
Albo opowiedział przede wszystkim historię, tak, z jaką się wiąże ten konkretny obraz.
A nie te klasyczne tak. opowieści, co tam
artysta
się działo.
Chciał powiedzieć.
Tak. No.
Ja bym podsumował to, do czego zmierzam od dłuższego czasu, a mianowicie do tego, do podsumowania tego wątku, który ty zaczęłaś, Magdaleno, przy naszym ostatnim wejściu, czyli chodzi tutaj o tą wyjątkowość dzieła sztuki, o tą o to przeciwieństwo egalitaryzmu, czyli coś takiego, że ta sztuka na przykład jest w posiadaniu jednej tylko osoby, na przykład, prawda? Ja nie mam nic przeciwko temu. To znaczy, w momencie, kiedy opuściłem szacowne mury petersburskiego przybytku, jakim jest Ermitaż, po prostu zrozumiałem, że ma to sens, że obrzydliwie bogaty amerykański miliarder na aukcji w Sotheby's kupuje jakieś irysy Van Gogha za 118 milionów dolarów i następnie wiezie je do swojej willi w Santa Barbara w Kalifornii, zamyka w opancerzonym pokoju z klimatyzowaną atmosferą i raz na jakiś czas, kiedy urządza imprezę dla swoich gości, pokazuje kilku zaufanym osobom, otwierając im drzwi specjalnym szyfrem, drzwi grubości 40 centymetrów z blachy stalowej.
Ja to widzę Karoliny uśmiech.
Tak,
po prostu
powoli już musimy i tak kończyć te nasze rozważania i ja znowu już myślę, że będziemy musieli te nasze rozważania na temat elitarności sztuki i jej dostępności, tak czy nie, znowu już przełożyć.
Wyobraź sobie, Karolina, swoje dzieła i w taki sposób udostępniasz je tylko takiemu zaufanemu gronu i wszyscy chcą zobaczyć. Kolejki się tworzą, a ty
wpuszczasz
10
osób. Ale to też
trzeba
umieć sprzedać na Instagramie, moi drodzy, i to czasami też się przydaje, ale naprawdę musimy już kończyć. Ja wam bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Cieszę się, że
serdecznie
mogliśmy się spotkać i usłyszeć na żywo z naszymi słuchaczami. Moim i państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Woźniak i Magdalena Dudzik. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.